Dzień dobry, Kościele. Dla mnie taki szczególne nabożeństwo. Żona się zgodziła na ten mikrofon, powiedziała ten jeden raz, to dzisiaj czwartek. Słyszała trochę, jaki temat mam. Mówiła, to może nie będziesz dużo chrząkał i smarkał. Ja bardzo lubię, jak mam dwie ręce wolne. Taki ma więcej energii. Okej. Okay. Kochani, gdyby ktoś zapytał nas, jaki pierwszy cud uczynił Pan Jezus? Dzisiaj jest czwartek i myślę, że większość nie miałaby problemu odpowiedzieć, że było to zamienienie wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Ale dlaczego Pan Jezus to zrobił? Czy chciał komuś pomóc? A może chciał tak spektakularnie rozpocząć swoją służbę? Albo pokazać, że potrafi coś szczególnego. Myślę, że żeby to zrozumieć, musimy najpierw coś zauważyć. Kiedy apostoł Jan kończy swoją Ewangelię w 21 rozdziale, w ostatnim wersecie, kończy ją takimi słowami. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Takie niesamowite słowa, które pokazują nam to, że kiedy Jan pisał swoją Ewangelię, miał możliwość opisać wiele, wiele rzeczy, które Pan Jezus uczynił. A jednak pisząc ją, kierowany przez Ducha Świętego, opisuje, można by powiedzieć, zaledwie 7 cudów, które uczynił Pan Jezus przed swoją męką i ukrzyżowaniem. Dodatkowo Jan w swojej Ewangelii nie mówi o cudach, ale mówi o znakach. Używa innego greckiego słowa, semeion, określające coś wskazującego, znak. Podczas gdy dynamis to jest dzieło mocy, słowo opisujące cud. Nasze, mówię o tym, bo to brytyjskie tłumaczenie, z którego będzie wyświetlane, z którego ja czytam, ono przeważnie tłumaczy to jako cud, nie tłumaczy to jako znak. Ale Jan mówi o znakach. A dlaczego to jest istotne? Wiecie, bo cud może zatrzymać nas samym sobie, nad zachwytem, nad tym, co zostało uczynione. A Jan mówi o znakach, aby wskazać na tego, który ten cud uczynił, aby wskazać na to, jaki on jest i kim on jest. W 20 rozdziale, 30, 31 wersecie Jan sam o tym pisze. I wiele innych cudów, znaków powinno być, uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Taki jest cel tych 7 cudów, które opisał Jan w swojej Ewangelii. Aby wskazać na Jezusa Chrystusa, abyśmy my i inni mieli żywot wieczny w Nim. I ja dzisiaj chciałbym, abyśmy mogli zobaczyć właśnie na ten pierwszy cud, pierwszy znak, czyli zamienienie wody w wino. I ja wiem, że to jest taka bardzo znana historia. Ja powiem wam więcej. Nawet w więzieniu chłopaki, w zasadzie już panowie, nie chłopaki, którzy wiele, wiele lat siedzą już w tym więzieniu i o Bogu praktycznie nic nie wiedzą, to wiedzą to, że Jezus to jest ten, co zamienił wodę w wino. To tam wie każdy. I wiem też, że dzisiaj jest czwartek i myślę, że wielu z was słyszało może nawet kilka nauczeń na ten temat z tego fragmentu. Ale wierzę, że Duch Święty przygotował coś świeżego dla mnie i dla ciebie na dzisiejszy dzień, na dzisiejszy czas z tego fragmentu. A więc chodźcie, zapraszam was na wesele do Kany Galilejskiej, do drugiego rozdziału Ewangelii Jana. Przeczytajmy wersety od 1 do 11. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczącego w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz służy, którzy czerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu, znaku, dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń jego uczniowie. Myślę, że znany fragment. I dzieci znają, i starsi znają. Gdybym was zapytał, gdzie został zaproszony Pan Jezus, nie byłoby z tym problemu. Sam tekst nam o tym mówi. W drugim wierszu czytamy, zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. Ale gdybym was zapytał, czy wesele było odpowiednim miejscem do uczynienia pierwszego cudu. Myślę, że tutaj moglibyśmy chwilę porozmawiać. Odpowiedzi mogłyby być różne. No bo jak wyglądały wtedy wesela w tamtym czasie, w tamtym miejscu? To były bardzo radosne wydarzenia, jak to wesela, w których uczestniczyli nie tylko ta para, która się pobierała i najbliższa rodzina, ale było to wydarzenie, które zgromadzało praktycznie całą wioskę, całą społeczność. Takie wesele trwało kilka dni, zazwyczaj 7. A brak, ewentualny brak wina na takim weselu byłby olbrzymim problemem i wstydem dla pana młodego, dla gospodarza. Bo wino służyło do takiego normalnego picia. Ono było rozrabiane w proporcji 1:2 lub 1:4. Jedna miara wina, 2 lub 4 miary wody. Też w celu takiej dezynfekcji, bo woda wtedy nie była najczystsza. Jeszcze jak stała, słońce świeciło. Jednak nadmiar tego wina powodował upojenie. Nie raz i nie dwa ludzie odurzali się tym winem. I takie wesele, czy to było religijne miejsce? Bo może myślelibyśmy o jakimś miejscu dla pierwszego cudu, może jakaś synagoga, świątynia w Jerozolimie. Albo jakiś rozległy plac, albo wielka równina, no albo brzeg jeziora i tysiące ludzi przed Panem Jezusem. I wtedy On czyni ten cud. I cały kraj mówi wow. Myślę, że w ogóle może dziwić fakt, że Pan Jezus w ogóle przyszedł na to wesele. Przecież był na tej ziemi tylko 3,5 roku i Myślę, że było dużo innych miejsc, w których mógł być w tym czasie, dużo innych ludzi mógł wtedy odwiedzić, z którymi mógł może konstruktywniej porozmawiać, którzy może więcej by z tego mogli odebrać. Ale to pokazuje nam taką ważną prawdę, że zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Że zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Nawet do miejsc, które wydają nam się takie mało religijne, takie zwyczajne, takie, w których Jego tam nie ma i wstyd Go tam zaprosić. Wiecie, to jest tak, że my przyzwyczajamy się do pewnych rzeczy. Przyzwyczajamy się do tego, że sąsiedzi są ludźmi niewierzącymi. Że ktoś tam w naszym otoczeniu to pijak i ma problem z alkoholem. Może bolejemy nad tym, że jakieś małżeństwo się rozpada, ale to już tyle trwa i oni totalnie nie są zainteresowani Bogiem. I tak po prostu już jest. A może wręcz przeciwnie, jest jakaś rodzina, z którą się przyjaźnimy, taka dobrze prosperująca. Ojciec dobrze zarabia, dzieci takie inteligentne, żona ogarnia dom i lubimy z nimi spędzać czas. Ale z Panem Bogiem to im jakoś nie po drodze. Tak po prostu już jest. A może relacja z moim bratem, z moją mamą, może z synem, może z córką. Próbowałem mówić, ale zawsze jest ten bunt. Tak po prostu już jest i te rzeczy tak po prostu trwają i my do tego przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się do tego, że nie spędzam rano czasu z Bogiem, chociaż może chciałbym, ale mam tak ciężką pracę, nie dam rady wcześniej wstawać. Albo nie chciałbym opuszczać tylu zgromadzeń, ale jest tyle rzeczy. No po prostu jest jak jest. Słyszałem, jak jeden brat mówił mi tak. Chciałbym powiedzieć swoim współpracownikom o Jezusie, ale pracuję w tym miejscu już tyle lat i jeszcze nigdy im o Bogu nic nie powiedziałem. Jak ja mu mam teraz o Bogu powiedzieć? Po tylu latach, których z nim spędziłem. I tak po prostu już jest. I wierzę, że Duch Święty dzisiaj chce nam powiedzieć, że właśnie do takich miejsc, które są w życiu każdego z nas albo obok nas, Duch Święty wskazuje, abyśmy po prostu zaprosili tam Jezusa. Bo zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Tak jak na to wesele. Przypomina mi się taka historia, tak szybko ją powiem, kiedy Dwayne Moody, 19-letni wielki ewangelista, nawrócił się, przeprowadził do Chicago, trafił do takiej dzielnicy, na którą ludzie mówili Little Hell, małe piekło. To było takie miejsce pełne, tak powiedzielibyśmy, patologii, alkoholu, przestępczości. W każdym większym mieście jest takie miejsce, jest taka dzielnica. I ludzie tak przyzwyczaili się, tak po prostu już było. Ale Moody popatrzył na to miejsce inaczej i zaczął chodzić do tamtego miejsca. Zaczął opowiadać ludziom o Jezusie. Zaczął rozmawiać z rodzicami dzieci, a te dzieci zapraszać na szkółkę niedzielną. I nie było łatwo. Było tylko kilka dzieci, ale po jakimś czasie było ich kilkadziesiąt. Potem kilkaset, aż szkółka Moody'ego stała się największą w całym Chicago. A z tej służby później narodził się Kościół. Dlaczego ja o tym mówię? Bo Moody nie popatrzył tak jak wszyscy. No taka dzielnica. No takie little hell. Takie małe piekło. no jest jak jest, tamci ludzie tam tak żyją. Ale Moody pomyślał, zaproszę tam Jezusa. On jest w stanie to zmienić. I on tam przyszedł. Bo zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Zawsze przychodzi. To właśnie widzimy również na tym weselu w Kanie Galilejskiej. Ktoś zaprosił Jezusa i on tam przyszedł na to wesele. On po prostu przyszedł tam, gdzie został zaproszony. W Ewangelii Mateusza i Łukasza Pan Jezus ma taką ksywę, taki przydomek. Przyjaciel grzeszników i celników. Dlaczego? Bo on nie stronił od tych ludzi. On ich miłował. On pragnął im pomóc. W Ewangeliach co najmniej kilkanaście, w Ewangeliach mamy kilkanaście opisów, kiedy Pan Jezus do kogoś przychodzi, z kimś ucztuje, z kimś rozmawia. Bo dla niego ważny jest człowiek. Nawet taki, o którym przyzwyczailiśmy się, że ten ktoś już jest niewierzący. Pan Jezus chce być obecny w każdej relacji, która jest w naszym życiu. W każdej relacji, która jest dookoła naszego życia. On jest tym zainteresowany. Zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Przeczytajmy dalej, wersety od 3 do 5. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług, co wam powie, czyńcie. Ojeja, ale mi się fragment trafił, nie? Taki trudny fragment. Co tutaj się wydarzyło? Maria przychodzi do Pana Jezusa i mówi, że wina nie mają. Pan Jezus mówi, że nie nadeszła moja godzina i po chwili czyni to wino. Czyli ona nie mówi mu, że uczyń wino. Ona mówi tylko, że wina nie mają. Ona przynosi mu problem. Ja słyszałem co najmniej kilka takich dobrych interpretacji tego fragmentu, ale powiem wam, co, jak ja to rozumiem. Jak ja to rozumiem na dzisiaj, na teraz. Ja to rozumiem w taki sposób, że kiedy robimy dwa kroki wstecz i patrzymy na Marię, której 30 lat wcześniej objawił się anioł i powiedział do niej, u doktora Łukasza możemy to przeczytać. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. A jego królestwu nie będzie końca. I ta niesamowicie pokorna kobieta, ta niesamowicie bogobojna niewiasta, młoda dziewczyna, nastolatka, nie ma kontaktu z mężczyzną, a zachodzi w ciążę z Ducha Świętego i rodzi dziecko. I teraz, 30 lat później, są razem na tym weselu. Ona ma w głowie to, co się wydarzyło, ona ma w głowie to, co powiedział jej anioł i tyle lat czekała na realizację się tej obietnicy. Przecież ona ma z nim relację. I nic się nie dzieje. Aż w końcu Jezus idzie się ochrzcić do Jana Chrzciciela. I wielu Jan Chrzciciel ochrzcił. Ale gdy Jezus był chrzczony, niebo się otworzyło. I głos z nieba powiedział, oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. I coś zaczyna się dziać. Jezus ma swoich uczniów, teraz są z Nim na tym weselu, oni chodzą za Nim, oni Go słuchają, zaczynają naśladować, coś zaczyna się dziać, ale to nadal nie jest to, co jej anioł obiecał. I to wesele, które odbywało się w tym okupowanym kraju, ta chwila radości i szczęścia w tym okupowanym kraju nagle się kończy, rozwala. Nie ma wina. Zaraz będzie wstyd. Ludzie się rozejdą, będą gadać jeszcze o tym miesiącami. Jezu, czy to nie jest ten czas, żebyś objawił się w końcu? Żeby ta obietnica się wypełniła? A Pan Jezus jej mówi, Mario, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Kiedy Jan w Ewangelii kilka razy mówi o tej godzinie, to zawsze ta godzina wskazuje na ofiarę Pana Jezusa, na Jego męczeńską śmierć, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. I Pan Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła moja godzina. To się wydarzy, ale nie tak, jak ty sobie to wyobrażasz. I nie w czasie, kiedy ty sobie to wyobrażasz. Wydarzy się to w ten właściwy i doskonały sposób. Przyjdzie czas, już za niedługo, za 3 lata, kiedy Jezus objawi się jako Zbawiciel, Odkupiciel, Wyzwoliciel Izraela, mnie i ciebie. Tylko ta Maria ma w głowie zupełnie inne wydarzenia. Widzimy to samo w uczniach, kiedy chodzili z Panem Jezusem i kłócili się o te stołki, kto będzie po prawej, kto po lewej stronie w Jego królestwie. Oni mieli to samo oczekiwanie, które miała Maria. Ale to, co możemy się nauczyć, to, co ja mogę się nauczyć z tej postawy Marii, to jest taka piękna droga, którą ona przechodzi. Popatrzcie, ona najpierw przedstawia Jezusowi problem, mając może jakieś swoje wyobrażenia, co On może uczynić. Ale gdy słyszy odpowiedź Jezusa, nie wdaje się w dyskusję. Ona po prostu Mu ufa. Ona po prostu Mu ufa. Te jej słowa do sług są takim przekonaniem. Nie wiem, co zrobi, ale jedno wiem. Zróbcie, co wam powie, bo warto. Bracie i siostro, ja nie wiem, jaki masz problem w życiu. Zaproś Jezusa do tego problemu. Ja nie wiem, jak On cię poprowadzi w tym problemie, ale jedno wiem. Ufaj Mu, a On poprowadzi cię w doskonały sposób. Czy my potrafimy tak ufać Jezusowi? W naszym życiu, kiedy my mamy wyobrażenia Bożego działania w takim i takim kierunku, w taki i taki sposób. Czy potrafimy czekać na Boże rozwiązanie, na Boże objawienie według Jego planu? I teraz takie ważne zdanie. Bo wiara polega na zaufaniu Jezusowi, a nie na kontrolowaniu tego, jak On ma działać. Wiara polega na zaufaniu Jezusowi, a nie na kontrolowaniu tego, jak On ma działać. To, co robi Maria, jest dla nas takim pięknym wzorem. Ona przynosi problem Jezusowi i zostawia Mu działanie. Taki piękny wzór dla nas. Kiedy zawoziłem chłopaka do Bielska, mówiłem wam tutaj chyba o tym na ostatnim kazaniu, żeby wysłać go do Koszalina. On tam w końcu dojechał, był tam całe 2 dni, stracił się, nie ma z nim kontaktu, Szymon. I dzwonię do Daniela, tego kierownika tego ośrodka w Koszalinie, a Daniel mówi tak, zrobiliśmy, co mogliśmy. Musimy zostawić to Bogu. Mateusz, zostaw to Bogu. bo ja już nic nie mogłem zrobić, jedynie zamartwiać się tym problemem. Zostawić to Bogu. I to jest taki piękny wzór, który widzimy w Marii. Dobra, lecimy dalej. Sara, 6 do 10, bo nie skończymy się tego kazania, a miało być krótko. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczącego w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela, a oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz służy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca. I rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. Dwie rzeczy z tego, a może trzy. Dwie. Stągwie. Po pierwsze stągwie. To były stągwie, to nie były stągwie, te stągwie nie były naczyniami spożywczymi, o to mi chodzi. Te stągwie nie były naczyniami spożywczymi, to nie były stągwie na wino, to nie były garnki na wodę. To były stągwie, pojemniki na wodę do oczyszczenia ciała, do umycia rąk, do umycia nóg może czasem, do tego żydowskiego oczyszczenia przed posiłkiem. Dlaczego Pan Jezus tego używa? Dlatego, że to tam było, że to po prostu tam było. Pan Jezus mówi, jest w tej sytuacji, patrzy na tych sług i mówi, dobra, to nalejcie do tych stągwi wody. Do tych stągwi, które tam po prostu stały. I w Biblii jest pełno takich sytuacji. Wiecie, dlaczego ja o tym mówię? Bo my mamy takie wyobrażenie, takie pragnienie. Może nie my, ale ja mam takie pragnienie. Panie, jak ty byś tak zadziałał teraz w tej sytuacji w taki spektakularny sposób. Panie, jakbyś zrobił to, a ci ludzie jakby pokutowali, Panie, to by było na Twoją chwałę. Tylko, że Bóg nie zawsze tak działa, a nawet częściej tak nie działa. Kiedy Bóg powołał Mojżesza, Mojżesz mówi nie, Bóg mówi tak, Mojżesz nie, tak, nie, tak. A co masz w ręku? A co Mojżesz mówi? Laskę, kij, a Bóg, no to rzuć ten kij, nie? I tam się wąż z tego, wow, czego Bóg użył? Tego kija. A potem, kiedy tam jest taka, w 15 rozdziale Księgi Wyjścia, 2 Mojżeszowej, taka sytuacja, kiedy naród izraelski już przechodzi przez Morze Czerwone, są na pustyni i chce im się pić, tak jak mi teraz, ale nie chce się napić, bo będzie brzydko słychać, a już chyba i tak coś trzaska. I zaczynają szemrać. I Mojżesz co robi? Przychodzi z tym problemem do Boga i tam jest takie piękne stwierdzenie, że Bóg zwrócił uwagę Mojżesza na pewne drzewo. Wiecie o tym, że kiedy oni tam przyszli, to drzewo tam rosło? To drzewo nie wyrosło tak nagle, drzewo jak na kreskówce. Mojżesz przynosi Bogu problem, a Bóg mówi, to weź to drzewo i wrzuć do tej wody, do tego strumienia, który był gorzki, Mara. I Mojżesz posłuszny to robi. Nie wiemy, czy całe drzewo, małe drzewo, kawałek drzewa, nie wiem. Mojżesz to robi. I wtedy ta woda zamienia się w słodką. Bo Mojżesz jest posłuszny. Bo używa tego, co było koło niego, co Bóg wskazał. Mojżesz używa tego, na co wcześniej nie zwrócił uwagi, kiedy przyszedł, stanął nad tym źródłem, próbują ono gorzkie, obraca się, no drzewo, no nie ma innego źródła, no masakra. A Bóg mówi, użyj tego. I tak samo na tym weselu. Tam były te stągwie do mycia rąk. Ta woda tam pewnie nie była jakaś już super czysta, kiedy ją brali ciągle, myli ręce w drugą stronę. bo one nie były do celów spożywczych. I druga rzecz właśnie, to ci słudzy. Popatrzcie, oni też przeszli pewną drogę. Gdybyśmy tam faktycznie byli, gdyby ta moja obietnica, gdyby to moje zaproszenie z początku, chodźcie na wesele, byłoby takim realnym i stalibyśmy tam z boku, moglibyśmy zobaczyć twarz tych sług, kiedy Jezus do nich mówi, nalejcie wody do tych stągwi. Takie zakłopotanie, o co mu chodzi. Ale byli posłuszni i nalali tej wody po same brzegi. A teraz Jezus mówi i zaczerpnijcie i zanieście. I chciałbym widzieć wyraz ich twarzy, kiedy patrzą na siebie. Bo co będzie, jeśli oni zaniosą tą wodę, tą nawet lekko brudną wodę, na to wesele temu gospodarzowi, jako wino, to oni wylecą z tej roboty. To oni będą mieli problemy. Ale Jezus mówi, nalejcie, oni nalali. Jezus mówi, zaczerpnijcie, oni zaczerpnili. Jezus mówi, zanieście, a oni zanieśli. Popatrzcie, jaki piękny obraz. Od niezrozumienia, ale zaufania do realizacji. Czy ja w moim życiu, w moich relacjach, w których jestem, w pracy, w rodzinie, potrafię się tak zachować? Kiedy może mogę coś stracić, może mi się to nie opłacać. Być uczciwym nie zawsze się opłaca. Ale kiedy Jezus mówi ci, żebyś to zrobił, możesz mieć milion wymówek. Panie, ja uważam, że byłoby właściwie tak i tak i tak. To chcę ci powiedzieć, zrób to, co Jezus mówi, do czego cię powołuje. W swoim słowie, indywidualnie przez prowadzenie Ducha Świętego, zgodnie ze swoim słowem. Oni zaufali temu, który do nich powiedział, Jezusowi. I kolejne takie ważne zdanie. Jeżeli śpisz, to posłuchaj to zdanie i zaraz można dalej spać. Jeżeli jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa, to kluczem jest moje posłuszeństwo Jezusowi, a nie moje oczekiwania czy moje pragnienia. Kiedy jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa, to kluczem do Bożego działania jest moje posłuszeństwo Jemu, a nie moje oczekiwania czy moje pragnienia. Ja wiem, że łatwiej się marzy, że łatwiej się pragnie, że łatwiej się oczekuje. Też trzeba się nakombinować, ale jednak łatwiej niż być posłusznym. Zwłaszcza czasem. Kluczem jest moje i twoje posłuszeństwo Jezusowi. Jeśli będę posłuszny Jemu, jeśli będę robił to, do czego On mnie powołuje, to mimo, że mogę nie czuć się nic spektakularnego, to On będzie działał. Jak? Tak jak On chce. I czasem właśnie ludzie mówią, Bóg nie działa w moim życiu. Ale przypatrz się swojemu życiu. Czy czasem nie żyjesz w grzechu przeciw Bogu, w jakimś jawnym buncie przeciw Niemu? Masz pragnienia, masz wyobrażenia, mogę ja mieć pragnienia, mieć wyobrażenia, ale jeśli nie będę posłuszny temu, co On mówi w swoim słowie, to będę takim niepokornym dzieckiem, które ciągle coś chce, a ten rodzic mówi, ale słuchaj, teraz to, ale musisz pozbierać te zabawki. Nie? Musisz pozbierać te zabawki. Nie? Pozbieraj te zabawki. A co czyni Jezus? Przeczytajmy jeszcze 10 werset. Kiedy Jezus uczynił ten cud, uczynił to wino z tej wody. Ci słudzy w tym posłuszeństwie zanieśli to gospodarzowi wesela, a on, kiedy to spróbował, powiedział do pana młodego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Tyś uczynił dobre wino, greckie kalos. To jest takie określenie na szlachetne, wysokiej jakości, piękne. To wino, które uczynił Jezus. To wino, które uczynił Jezus, było takie dobre, takie szlachetne, takiej wysokiej jakości, że ten gospodarz wesela był pod wrażeniem tego smaku. Bo właśnie to, co czyni Jezus, jest zawsze takie. Jest zawsze właściwe. Jest zawsze dobre. Kalos, wspaniałe. I to jest tak, wiecie, my możemy się starać, na przykład w kościele, my możemy próbować robić takie swoje show, gasić światła, zapalać, zmieniać. I ja nie mówię, że my się nie mamy starać, że my nie mamy robić, co potrafimy najlepiej. Mamy. Ale chodzi mi o to, że jeżeli nie będziemy Jemu posłuszni, tylko szukać swoich rozwiązań, to miniemy się z tym, co On dla nas przygotował. A to, co On przygotowuje, będzie zawsze tym najlepszym rozwiązaniem. To, jak On rozwiąże tą sytuację, będzie zawsze najlepszym jej wariantem. Bo kiedy my pozwalamy Mu działać, będąc Mu posłusznym, wtedy On czyni to, co najlepsze. I tak jak powiedziałem na początku, już kończąc, Jezus chce być obecny w każdej relacji w moim i twoim życiu po to, żeby ją przemienić według Jego planu w ten najlepszy sposób. Właśnie po to. 11 werset mówi tak. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Takiego pierwszego cudu dokonał, znaku tu powinno być, dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli we Niego uczniowie. Ten cały cud, znak nie był po to, żeby uratować wesele. Nie był też po to, żeby uczynić wino. Nie był po to, żeby gospodarze najedli się wstydu. To oczywiście też było ważne i Pan Jezus też to miał na uwadze. Ale celem było objawienie chwały Jezusa Chrystusa. Przez to, że ktoś go zaprosił i przez to, że ktoś był mu posłuszny, to wtedy on przyszedł i dał rozwiązanie. Tak dobre, że nikt tego rozwiązania w taki sposób się nie spodziewał. On objawił swoją chwałę. Bo tam, gdzie człowiek zaprasza Jezusa, ufa mu i jest mu posłuszny, tam Jezus zawsze objawia swoją chwałę. Amen.